Cywilizacja neandertalska, matka wszystkich kultur. Artykuł autorstwa Piotra Cielebiasia, opublikowany w majowym numerze Nieznanego Świata z 2013 roku. Skąd wzięły się archetypy, pierwotne symbole i tak zwana dawna mądrość? Stan Gucz, angielski psycholog i pisarz, doszedł do wniosku, że przejęliśmy je od Homo neanderthalensis, który w ukształtowanie się człowieka współczesnego wniósł nie tylko genetyczny wkład. Opierająca się o intuicję neandertalska cywilizacja snów mogła być źródłem wielu pradawnych mitów i praktyk. Jej twórcy nie rozpłynęli się też całkowicie w mgłach prehistorii. Neandertalczykiem, jak mówi współczesna nauka, jest po trochu każdy z nas. Gdzie spotkać Neandertalczyka? Oswald Spengler, żyjący w latach od 1880 do 1936 roku, głośny niegdyś filozof niemiecki, twierdził, że można zaobserwować go na każdym zgromadzeniu publicznym. Za jego czasów nie uświadamiano sobie jeszcze, że to dosłowna prawda. Obecnie istnieją uczeni, zwolennicy poglądu, że Homo neanderthalensis wcale nie wymarł, lecz wsiąkł w populację ludzi rozumnych. Choć niekiedy uznaje się go za podgatunek człowieka współczesnego, jeszcze nie tak dawno panowało przekonanie, że Neandertalczyk był raczej podczłowiekiem. Przeczą temu nowe odkrycia sugerujące, że przez ponad 250 tysięcy lat swojej obecności na Ziemi mógł rozwinąć własne formy kultury duchowej. Wbrew powszechnym wyobrażeniom Neandertalczyk był niższy, choć silniejszy, od człowieka. Jego puszka mózgowa, pojemniejsza o 1/3 od ludzkiej, kryła mózg większy i być może sprawniejszy od naszego. Znaleziska archeologiczne sugerują, że przedstawiciele tego gatunku opiekowali się chorymi, tworzyli malowidła naskalne, budowali schronienia, praktykowali złożone ceremonie żałobne i prawdopodobnie wierzyli w życie pozagrobowe. Te bardzo ludzkie jak na nieczłowieka zachowania Homo neanderthalensis doprowadziły angielskiego psychologa Stana Gucza do wywrotowych wniosków o korzeniach tego, co zwykliśmy nazywać naszą cywilizacją. Jako jasną ilustrację stosunków między Kromaniończykiem, pierwszym anatomicznie współczesnym człowiekiem, a Neandertalczykiem Gucz przywołuje biblijną opowieść o Ezawie i Jakubie. Starszy z bliźniaków, którego imię tłumaczy się jako nieokrzesany lub włochaty, według Księgi Rodzaju był czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem. Rudy i żyjący w polu Ezaw za miskę soczewicy sprzedał pierworództwo sprytniejszemu bratu Jakubowi, który przyszedł na świat, trzymając go za piętę. W ten symboliczny sposób Biblia tłumaczy według Gucza dominację człowieka rozumnego nad jego starszym krewniakiem. Kolor włosów Ezawa nie jest bez znaczenia. Badania z 2007 roku ujawniły, że rudość to jedna z cech, którą Neandertalczyk mógł pozostawić nam w spadku. Autor dodaje, że wraz z symbolicznym pierworództwem, władzą nad przestrzenią życiową, Homo sapiens przejął od poprzednika zestaw wierzeń, legend i symboli, które przetrwały do dziś w wielu kulturach. Zdaniem Gucza są one na tyle wyraźne, że pozwalają na zrekonstruowanie podstaw cywilizacji neandertalskiej, zapomnianej pramatki dzisiejszych kultur. Twierdzi on również wprost, że zarówno kulturalnie, jak i genetycznie jesteśmy wynikiem krzyżowania się Neandertalczyka z Kromaniończykiem, znanym też jako człowiek Skromanion, który pojawił się w Europie przed około 43 tysiącami lat. Efektem tego mariażu jest archetypiczne przekonanie o dwojakości ludzkiej natury i występujące niemal w każdej kulturze potępienie zestawu cech, które uznawano za neandertalskie. Gucz zauważa, że źródłem bardzo szeroko rozpowszechnionych przesądów są ludzie rudowłosi. Na przykład w Szkocji i Irlandii mówi się, że gdy napotka się na drodze rudą kobietę, powinno się zawrócić i iść do domu, pisze. Choć dla niektórych zabrzmi to niepoważnie, zagadką pozostaje, dlaczego miedzianogłowi wywołują tak duże kontrowersje. W średniowieczu cecha ta poczytywana była za oznakę czarnoksięstwa, wampiryzmu lub likantropii, zaś dużo wcześniej, w opinii autora, rudowłosi kończyli często jako rytualne ofiary. Między innymi w dawnym Egipcie i prehistorycznej Europie. Co ciekawe, w książce Cities of Dreams, Miasta Snów, wydana w 1989 roku, Gucz na kilkanaście lat przed naukowcami doszedł do wniosku, że Neandertalczycy byli rudzi i to oni stanowili pierwotne źródło uprzedzeń. Podobnie jest z leworęcznością. Gucz zauważa, że na wielu rysunkach przedstawiających dzikich ludzi, na przykład na kartagińskiej wazie z VII wieku przed naszą erą, czy XVIII-wiecznym rysunku z tybetańskiej księgi, istoty te eksponują lewe ręce. W wielu dzisiejszych kulturach strona ta jest synonimem negatywności. Jak wiemy, można mieć dwie lewe ręce, złych mocy, albo jak wśród Arabów uznawana jest za nieczystą. We wszystkich językach na świecie słowo prawy wywołuje pozytywne skojarzenia. Lewy już nie. Co więcej, samo słowo lewy oznacza coś uwłaczającego, mówi angielski psycholog. Dodatkowo w wielu kulturach, w tym m.in. dla starożytnych Greków, była to także strona kobieca. Dlaczego? Opierając się na licznych przykładach, Gucz dochodzi do wniosku, że leworęczność również była typową cechą neandertalską. Uniwersalny negatywny stosunek do niej i do rudych włosów ma korzenie w głębokiej prehistorii i łączy się z okresem, kiedy Homo sapiens wchłaniał populację neandertalczyków, a razem z nią ich kulturę. Autor uznaje, że niektóre ówczesne zachowania, w tym być może kanibalizm, były dla ludzi nieakceptowalne do tego stopnia, że archetypiczny neandertalczyk cały czas straszy nie tylko w przesądach, ale i opowieściach o diabłach i wszelkich leśnych dziwadłach. Pamięć o nim utrwaliła się też w postaci mitycznego bożka Pana, minotaura z kreteńskiego labiryntu i gromady innych potworów. Jako rodzimy akcent warto wspomnieć, że na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niedaleko jaskini Stajnia, gmina Niegowa, powiat Myszkowski, gdzie znaleziono szczątki człowieka neandertalskiego, krążą legendy o humanoidalnych, porośniętych włosiem istotach, które kryły się wśród tamtejszych skał. Rudy, leworęczny neandertalczyk to tylko mała część teorii Anglika. Znacznie więcej mówi on o tych składnikach jego kultury matki, które przeniknęły do ludzkiej świadomości w postaci symboli i wierzeń związanych m.in. z obserwacją nieba, która dla starszego brata Homo sapiens miała być niczym religia. Tysiące lat praktyki uczyniły z neandertalczyków ekspertów od astronomii, tym bardziej, że według Gucza, dzięki odpowiednio przystosowanemu wzrokowi, mogli oni wieść częściowo nocny tryb życia. Nauka na ten temat milczy. Zwróćmy się w tym miejscu ku oficjalnym naukowym dowodom. Neandertalczycy, którzy pojawili się w Europie jakieś 300 tysięcy lat temu, wzbudzali skrajne emocje już od czasów ich odkrycia w połowie XIX wieku. Choć na pierwsze szczątki natrafiono w 1829 roku na terenie Belgii, dopiero odkrycie z nieistniejącej już jaskini Feldhofera w dolinie Neandertal, Nadrenia Północna, Westfalia, z 1856 roku zapoczątkowało badania nad tym gatunkiem. Problemy rodziły się od samego początku. Rudolf Virchow, żyjący w latach od 1821 do 1902 roku, wybitny niemiecki patolog i antropolog, twierdził na przykład, że neandertalczyka nigdy nie było, a znalezione kości należały do kozaka z rosyjskiej armii z czasów wojen napoleońskich. Do powstania pokutującego do dziś stereotypu neandertalczyka przyczyniła się frenologia, popularna w XIX stuleciu dziedzina starająca się odczytać charakter i cechy umysłowe jednostek z kształtu czaszek. Masywne głowy z rozbudowanymi żuchwami i łukami brwiowymi świadczyły według niektórych o prymitywizmie tego gatunku. Musiało minąć wiele lat, nim pojawiły się znaleziska eksponujące jego bardziej ludzką stronę. Przez około 250 tysięcy lat swojego pobytu na Ziemi, Homo neanderthalensis mógł opanować po mistrzowsku wiele dziedzin życia, tworząc własne kultury i zwyczaje. Dowody, że tak właśnie było, pochodziły z jaskini Shanidar w irackim Kurdystanie, gdzie znaleziono 9 neandertalskich szkieletów, a wśród nich numer 4, na którego grobie pozostała spora ilość pyłków roślin leczniczych. Sugerowało to, że zmarły, być może szaman, został złożony na posłaniu z kwiatów. Neandertalczykom przypisywane są też niektóre kultury archeologiczne, takie jak mustierska, po których zachowały się prymitywne narzędzia i ślady osadnictwa. Mocno zaskakujące, choć ignorowane, znalezisko pochodzi z zamieszkiwanej przez nich jaskini Drachenloch, Smocza Jama, w szwajcarskich Alpach, gdzie w latach 20. ubiegłego wieku natrafiono na rodzaj kaplicy zawierającej 13 czaszek niedźwiedzia jaskiniowego. 7 umieszczono w kamiennej skrzyni, 6 w skalnych niszach. Wierzono, że struktura nazywana najstarszym ołtarzem świata miała znaczenie kultowe, Na ślady podobnych znalezisk natrafiono w kilku innych jaskiniach w zachodniej Europie. Istnieją też dowody na to, że Neandertalczycy składali dary grobowe, stosowali medycynę i odprawiali rytuały. W rozważaniach o ich naturze bristolski archeolog i antropolog profesor João Zilhão pisze: jasne jest, że Neandertalczycy zachowywali się we współczesny sposób. Choć anatomicznie nie przypominali współczesnych ludzi, umysłowo byli na poziomie takim jak oni, albo wyższym. Gucz twierdzi, że człowiek zaczerpnął wiele uniwersalnych mitów i symboli od tajemniczej i wpływowej cywilizacji Inx, choć sam nie używa tej nazwy. Analizując kolejne poszlaki, dochodzi do wniosku, że jej twórcą był właśnie człowiek neandertalski. Rodzi to wiele pytań, przede wszystkim o to, gdzie są stworzone przez niego zabytki i monumenty. Gucz odpowiada: nie ma i nigdy ich nie było. Homo neandertalensis nie stworzył bowiem cywilizacji w naszym rozumieniu tego słowa. Oparta o symbole, nieuznająca stałych struktur kultura snów miała według niego wiele wspólnego z tradycją australijskich aborygenów, posiadających mitologię zwaną czasem snu i unikalny język symboli. Autor pyta nawet, co wiedzielibyśmy o rdzennych mieszkańcach Australii, gdyby zniknęli na kilka wieków przed zasiedleniem antypodów. Co pozostałoby po ich skomplikowanych ceremoniach i społeczeństwie? Prawie nic, a więc niemal tyle samo, co po Neandertalczykach. Opierając się na znaleziskach archeologicznych, Gucz stwierdza, że Neandertalczyk czcił niedźwiedzia, pająka oraz węża. Ślad kultu tego pierwszego znaleźć można w uniwersalnej nazwie gwiazdozbioru Wielka Niedźwiedzica, której używali zarówno Babilończycy, Grecy, Rzymianie czy Indianie z Ameryki Północnej. To, jak i odkryty przez etnografów związek symbolu niedźwiedzia z kultem lunarnym, może stanowić kolejny przykład neandertalskiej spuścizny. Gucz pisał: wierzę, że rzeczywisty człowiek neandertalski, po którym archeologom została tylko garstka szkieletów, kilka ołtarzy, ślady rytuałów pogrzebowych, kamienne narzędzia i świadectwa wiedzy na temat roślin leczniczych, prezentował się tak. Był czcicielem bogini księżyca żyjącym w społeczności zbieraczy, którą zarządzały kobiety. Rola mężczyzn ograniczała się tylko do tych zajęć, które wymagały użycia siły mięśni, na przykład do walki. Styl życia Kromaniończyków był diametralnie inny. Tworzyli oni patriarchalne społeczeństwo myśliwych, wojowników, gdzie mężczyźni podejmowali wszelkie decyzje, także te związane z religią. Ich naczelnym bóstwem było słońce. Twierdząc, że Neandertalczycy wiedli częściowo nocny tryb życia, który umożliwiał obserwowanie nieba, Gucz zwraca uwagę na kwestię ich księżycowej religii, po której pamięć mogła zachować się do dziś, m.in. w symbolice liczby 13. Ilość 13 w mitologii i religii jest niebagatelna. Jezus plus 12 apostołów, Bajame, Bóg stwórca aborygenów, plus 12 uczniów, Jakub Izrael, plus 12 synów, Król Artur plus 12 najważniejszych rycerzy Okrągłego Stołu oraz wiele innych, w tym 13 zasad wiary żydowskiej, 13-dniowy okres kalendarzowy u ludów prekolumbijskich zwany Trecena, 13 jako zła liczba w zoroastryzmie i 13 czaszek z Drachenloch. Gucz twierdzi, że 13 to liczba księżycowa, m.in. dlatego, że każdego roku słonecznego mamy do czynienia z 12 lub 13 pełniami księżyca. O innych formach, w jakich kult księżyca przetrwał do naszych czasów, autor pisze: Chrystus umarł o zmierzchu w piątek. Piątek, angielski Friday, to dzień Frei, bogini księżyca. Zmartwychwstał 3 dni później w poniedziałek, Monday, po angielsku dzień księżyca. Co ważne, umarł na krzyżu, a to symbol księżyca we wszystkich przedchrześcijańskich kulturach na świecie. Istnieje wiele innych motywów odziedziczonych po cywilizacji X. Wśród nich jest m.in. labirynt, spotykany zarówno u Etrusków, Greków, jak i Germanów oraz Indian z obu Ameryk. Znacznie wymowniejsza i trudniejsza do wyjaśnienia okazuje się sprawa Plejad, grupy gwiazd, która z bliżej nieokreślonych powodów zajmuje poczesne miejsce w mitologiach wielu ludów. Co ciekawe, znany grecki mit o 7 siostrach, córkach Atlasa i Plejone, towarzyszkach Artemidy, które, ścigane przez Oriona, zostały zamienione w gwiazdy przez Zeusa, ma odpowiedniki w innych kulturach. Aborygeni na przykład przekazują opowieść o Herosie Wurrunie, myśliwym goniącym 7 dziewic, które na wysokich drzewach wyniesione zostały do nieba, gdzie stały się gwiazdami. Z kolei indyjski mit z Wyoming opowiada rzekomo o dziewczętach ściganych przez niedźwiedzia. Zadziwiająca zbieżność opowieści ludów, które nie miały ze sobą żadnego kontaktu, nie może być przypadkowa i wskazuje na istnienie między nimi wspólnego kulturowego mianownika. Ale to nie wszystko, co Gooch ma do powiedzenia na temat spuścizny Homo neanderthalensis. Twierdzi on, że gdyby Klumaniończyk nie spotkał swojego starszego krewnego, świat wyglądałby zupełnie inaczej. Ich zetknięcie było jak biologiczna supernowa i oznaczało nową erę w dziejach. Pisze, przy czym dodaje, że obok oryginalnych zwyczajów u Neandertalczyka rozwinęła się też radykalnie inna świadomość. Przypominała ona coś, co nazywam świadomością senną lub nieświadomością. A wszystko to dlatego, że mózgi Neandertalczyków mocno różniły się od naszych. Mieli oni znacznie większe muszczki i stosunkowo mniejsze kresomózgowie, w tym płaty czołowe. Sam móżdżek jest ośrodkiem odpowiedzialnym za sny, stany mediumiczne, zdolności paranormalne, takie jak telepatia, alternatywne osobowości, trans hipnotyczny i wiele innych zjawisk, choć z konwencjonalnej literatury psychologicznej o tym się nie dowiecie. Stanowi on Atlantydę naszego układu nerwowego. Neandertalczyk mógł zatem rozwinąć własne głębokie rozumienie świata, opierające się o coś innego niż chłodna kalkulacja. Według Gucza konieczną do przetrwania wiedzę o przyrodzie zdobywał nie logicznie i naukowo, lecz w sposób intuicyjny. Z jego wniosków wynika też, że występujące u niektórych ludzi zdolności parapsychiczne są unikalną cechą przekazaną przez Homo neanderthalensis hybrydzie, którą jest człowiek współczesny. Pogląd, iż ludzie pierwotni mogli dysponować rozszerzonym pakietem zmysłów, które z czasem zanikły, nie jest nowy. Ich reliktem może być to, co dziś zwie się przeczuciem lub instynktem. Koncepcja parapsychicznego jaskiniowca zbiega się z relacjami ludzi, którzy spotkali się z legendarnymi reliktowymi hominidami, małpoludami, dysponującymi ponoć umiejętnością hipnotycznego wpływu na człowieka. Gooch nie ma wątpliwości, że wszystkie współczesne relacje na ich temat, m.in. z terenu Rosji, Mongolii i USA, odnoszą się do istot spokrewnionych z Neandertalczykiem. Podobne wnioski wysunęli rosyjscy prymatolodzy zajmujący się zagadką tamtejszych śnieżnych ludzi. Profesor Borys Porszniew, żyjący w latach od 1905 do 1972 roku, prekursor badań nad tymi stworzeniami, twierdził, jesteśmy skłonni przypisać je do gatunku Neandertalczyków jako jednej gałęzi. Walentin Sapunow, kolejny badacz i autor niebanalnej książki Między człowiekiem a zwierzęciem, twierdzi, że śnieżny człowiek, neandertaloid, został wyparty przez Homo sapiens, który do dziś żywi przed nim podświadomy lęk. Posiadający znakomite narządy zmysłów i oczywistą zdolność telepatycznego nastawienia się na nasze mózgowe radio, śnieżni ludzie są panami sytuacji i sami wybierają czas oraz miejsce spotkania. Dlatego niekiedy, pomimo lęku przed nami, świadomie dążą do kontaktu. Wzajemne odpychanie i rozbieżność ekologiczna mogły doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której na określonym etapie rozwoju powszechnie występujący duży gatunek naczelnych mógł stać się dla nas prawie niewidoczny. Tajemnicze neandertaloidy nie wydają się jednak pełnoprawnymi neandertalczykami, o których pisze Gooch. Choć według niego wszyscy nosimy w sobie geny jaskiniowców, istnieją pewne grupy etniczne, niektóre żyjące poza Europą, wykazujące więcej cech Homo neanderthalensis niż inne. Są to m.in. wspominani już aborygeni, do dziś używający ochry, barwnika stosowanego powszechnie przez neandertalczyków, Maorysi, amerykańscy Indianie, Cyganie, a także Żydzi. O tym, że prehistoryczne gatunki człowieka mogły się ze sobą krzyżować, dając płodne potomstwo, mówiono od dawna. Thomas Huxley, żyjący w latach od 1825 do 1895 roku, angielski biolog zwany psem Darwina, zauważył, że wielu Europejczyków wykazuje anatomiczne podobieństwo do Neandertalczyka, którego uznawał on jednak za rasę gorszą. Bliskie związki człowieka z jego starszym kuzynem poskutkowały natomiast traumą, która zapadła rodzajowi ludzkiemu głęboko w pamięć. Na czystym psychologiczno-kulturowym poziomie Neandertalczyk zafundował Kromaniończykowi tak wielki szok kulturowy, że odczuwamy go do dziś. Choć pozostało niewiele śladów materialnych, prawie każdy aspekt naszego życia, postawy i instytucje noszą w sobie pradawne piętno, pisze Gooch. Kompleksowy zestaw poglądów Anglika ma też weselsze strony. Zakłada on na przykład, że socjalizm jest typem myślenia neandertalskiego, zaś mentalność kromaniońską cechuje konserwatyzm. Pora na podsumowanie. Koncepcje Gucza brzmią niezwykle ciekawie i wydają się trafne. Sęk w tym, że opisywany problem ma naturę multidyscyplinarną i stanowi pole badań antropologii, archeologii, biologii, etnologii, historii kultury i innych dziedzin, w których autor nie zawsze wydaje się mieć odpowiednie rozeznanie. Z drugiej strony, dzisiejsza nauka cechująca się wąską specjalizacją nie jest zdolna i na tyle odważna, aby snuć wizję na temat neandertalskiej filozofii życia. Dziś wiemy, że nasz starszy brat w człowieczeństwie był bardziej rozwinięty i na swój sposób ludzki, niż uważano jeszcze kilkanaście lat temu. Ale czy spuścizna po cywilizacji Inks rzeczywiście może być dziełem Neandertalczyków? Tymi samymi dowodami, które przytacza Gucz, inni autorzy argumentują istnienie cywilizacji atlantyckiej lub paleoastronautycznej kultury bogów. Anglik ma jednak coś na swoją obronę. Podczas gdy wszystkie fantastyczne zaginione cywilizacje to tylko przypuszczenia, Homo neanderthalensis istniał naprawdę. Do przejęcia kultury neandertalskiej przez kromaniończyków mogło dojść jedynie przy założeniu istnienia bardzo bliskich kontaktów obu grup. Poszukiwanych od dziesięcioleci dowodów na ich krzyżowanie się dostarczył niedawno program badawczy Neanderthal Genome Project. W 2010 roku ogłoszono, że od 1 do 4% genów współczesnych mieszkańców Europy i Azji przypomina pierwotny materiał genetyczny Neandertalczyka. Oznacza to, że scenariusz zakładający mieszanie się napływających do Europy przedstawicieli Homo sapiens z żyjącymi tam od dawna Neandertalczykami może być prawdziwy. Gorącym zwolennikiem takiego biegu rzeczy jest paleontolog Eric Trinkaus, według którego potwierdzają to liczne znaleziska, w tym słynny szkielet młodej neandertalsko-ludzkiej hybrydy z Lagar Velho w Portugalii, pochodzący sprzed 24 tysięcy lat, epoki, w której zaczęli znikać ostatni przedstawiciele Homo neanderthalensis. Gucz, który twierdził, że brakuje nam 50% naszej historii, ale co równie ważne, także 50% wiedzy o naszej psychologii, byłby zachwycony nowymi ustaleniami, które częściowo potwierdzają to, o czym przed laty pisał. Niestety pojawił się nieoczekiwany problem. Jest nim drugi Neandertalczyk, hominid zidentyfikowany zaledwie kilka lat temu w oparciu o szczątki kobiety X z jaskini Denisowa na Altaju. O nowym gatunku człowieka, jeszcze bez oficjalnej nazwy, nie wiadomo prawie nic prócz tego, że jego geny krążą dziś w niektórych mieszkańcach Azji Południowo-Wschodniej. Stereotyp Neandertalczyka nadal pokutuje. Obecny, ciągle zmieniający się stan wiedzy jest jeszcze zbyt ubogi, by wysuwać konkretne wnioski na temat tworzonej przez niego kultury duchowej. Współczesna nauka, utwierdzająca w ludziach obraz perfekcyjnego i postępowego Homo sapiens, nie kwapi się z wprowadzaniem zmian. Nie docenia też naszych praprzodków, niezależnie od gatunku, mistrzowsko radzących sobie w środowisku, które dla współczesnych byłoby śmiertelnie niebezpieczne. Możemy sobie jedynie wyobrażać, jak wyglądałby świat, w którym Kromaniończyk i Neandertalczyk nigdy się nie spotkali, lub taki, gdzie rozwinęłaby się prawdziwa cywilizacja Homo neanderthalensis z pismem, techniką i rozbudowanym społeczeństwem. Dziś, według Gucza, do królestwa Neandertalczyka wstępujemy każdej nocy. Wrotami do niego są sny. Był to artykuł autorstwa Piotra Cielebiasia, opublikowany w majowym numerze Nieznanego Świata z roku 2013. Czytał Marek Sęk. Stan Gucz, żyjący w latach od 1932 do 2010 roku, wychował się w londyńskich slumsach w żydowskiej rodzinie robotniczej. Jego ojciec pochodził z Polski. Po zdobyciu stypendium uczył się w stołecznym King's College, po czym przez następnych kilka lat pracował jako nauczyciel, studiując równocześnie psychologię w Birkbeck College, części Uniwersytetu Londyńskiego. Wykształcenie to pozwoliło mu później na objęcie stanowiska psychologa w organizacji National Children's Bureau, a także kierowanie katedrą psychologii na Uniwersytecie Brunel, Londyn. Gucz postanowił jednak zrezygnować z kariery naukowej i zajął się pisarstwem. W 1957 roku jako młody nauczyciel brał udział w seansach organizowanych przez spirytystów z Birmingham, na których ujawniły się jego rzekome zdolności mediumiczne. Z tego powodu część swej twórczości poświęcił zjawiskom nadprzyrodzonym. Przykładem jest jedna z jego lepiej znanych książek, Paranormal, gdzie przedstawił wnioski na temat źródeł zdolności parapsychicznych. Wiele miejsca w pracach Gucza zajmują rozważania nad ewolucją ludzkiej osobowości. Był on zwolennikiem teorii przeciwieństw, według której pewne uniwersalne negatywne stereotypy mogły mieć korzenie w konkurencyjnej dla Homo sapiens i opartej o intuicję cywilizacji neandertalskiej. Jej koncepcję rozwinął w książkach Personality and Evolution, Osobowość i Ewolucja z 1973 roku, The Neanderthal Question, Kwestia Neandertalska z 1977 roku, Guardians of the Ancient Wisdom, Strażnicy Pradawnej Wiedzy z 1979 roku, Cities of Dreams, Miasta Snów z 1989 roku oraz The Neanderthal Legacy, Neandertalskie Dziedzictwo z 2008 roku. Propagował w nich również pogląd, zgodnie z którym współczesny człowiek stanowi hybrydę człowieka z Cro-Magnon i Neandertalczyka, od którego przejął spuściznę duchową w postaci pewnych wierzeń i symboli. Wnioski te nie zyskały akceptacji w środowisku naukowym, choć nowe odkrycia dokonane w ostatnich latach życia Gucza udowodniły, że w co najmniej kilku aspektach mógł on mieć rację. Zgorzkniały i rozczarowany przyjęciem swoich prac, Gucz spędził starość w osamotnieniu i zapomnieniu. Dziennikarz Brent Rains w swoim apelu o pomoc dla bezpotomnego pisarza wspominał: u schyłku życia mieszka w wynajętym wozie niedaleko opuszczonego złomowiska przyczep bez telefonu czy komputera i kontaktu z innymi ludźmi. Zmarł w poniedziałek 13, dzień, który uważał za szczególnie symboliczny i znaczący dla kultur pierwotnych.